W życiu państw i narodów przychodzi taki moment, gdy muszą podjąć decyzję, którą ścieżką chcą podążyć. Czy dać więcej wolności, czy może przykręcić śrubę? A co z naszymi sąsiadami czy sojusznikami? Czy będziemy się godzić na ich warunki, czy może to my sami będziemy sobie wyznaczać kierunek? Nie decydują o tym jednak ani politycy, ani sfery rządowe. Nie decydują o tym również ekonomiści i przedsiębiorcy. Decyduje o tym całe społeczeństwo. Takie decyzje narody podejmują zazwyczaj w momentach próby, czyli na przykład na początku lub na końcu wojny. Niezależnie od jej wyniku. Swoją przyszłą ścieżkę musiało wybrać większość krajów na świecie po 1945 roku. Jednym z nich były Chiny i to właśnie o nich dzisiaj będę mówić. Tuż po wojnie Chińczycy musieli wybrać między dwiema polityczno-społecznymi koncepcjami. Każda z nich wyznawała inne wartości. Z jednej strony był prawicowy Kuomintang, z drugiej Mao Zedong ze swoimi komunistycznymi, rewolucyjnymi pomysłami. Początkowo wydawało się, że to właśnie ci pierwsi będą wyznaczać ścieżkę rozwoju dla państwa środka. Chiński prawicowy rząd dysponował wtedy wielką armią. Miał też atrybuty wielkiego mocarstwa. Chiny posiadały m.in. stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Miały też realne szanse na udział w okupacji Japonii, czyli kraju, który zdeptał w czasie wojny chińską godność. Japończycy dokonali licznych mordów na ludności cywilnej. Największa masakra rozegrała się w Nankinie, czyli w ówczesnej stolicy ogromnego azjatyckiego kraju. Niektóre szacunki podają, że zginęło wówczas 400 tysięcy ludzi. To tak jakby z dnia na dzień przestało istnieć miasto wielkości Szczecina lub Bydgoszczy. Chińczycy mieli więc pełne prawo, by domagać się zadośćuczynienia od Japończyków. Kuomintang, mający posłów w zachodnim świecie, wydawał się gwarantować Chińczykom, że cesarstwo japońskie odpowie za swoje zbrodnie. W dodatku jeszcze w 1943 roku Anglosasi zrzekli się na korzyść Chin ostatnich uprawnień eksterytorialnych. Wydawało się, że Kuomintang jest nie do ruszenia, że jego pozycja jest na tyle silna, że nawet najpiękniejsze obietnice komunistycznej opozycji nie będą w stanie zrzucić ich z rządowego katafalku. Mao ani jednak myślał o porzuceniu marzenia o przejęciu władzy w ojczyźnie. Komuniści, nie oglądając się na rząd, zaczęli przejmować pojapońskie terytorium. To oczywiście nie spodobało się w stolicy, tylko do końca września 1945 roku doszło do ponad 100 starć sił komunistycznych z armią wysłaną przez Chiang Kai-sheka. I pewnie rozpoczęłaby się regularna jatka, ale wtedy okazało się, że Kuomintang jednak nie jest aż tak niezależny, jakby się mogło wydawać. Do chińskiej stolicy przyszło zawiadomienie od Amerykanów, którzy nie chcąc doprowadzić do dużej wojny domowej w tej części świata, wymusili na Chiang Kai-sheku, aby ten nie podpalał konfliktu i po prostu odpuścił. Komuniści mieli więc wolną rękę. Paradoksalnie Amerykanie stali się na chwilę największymi sojusznikami Mao Tse-tunga. Przywódca komunistycznego ruchu został zaproszony do stolicy, aby wynegocjować porozumienie. Jak to zwykle bywa, mnóstwo serdeczności, kurtuazji, wzajemnego poklepywania się po plecach, a tymczasem obie strony zadeklarowały, że wkrótce odbędzie się konferencja porozumiewawcza, na której obie zwaśnione strony dojdą do porozumienia w sprawie stworzenia w przyszłości, oczywiście, jak to zwykle bywa, wspólnego demokratycznego rządu. W tak zwanym międzyczasie myślały jednak tylko o jednym: jak wbić nóż w plecy swoim politycznym przeciwnikom. Pierwszy cios zadali komuniści, którzy zaczęli przerzucać swoje wojska do Mandżurii, czyli do regionu zajętego chwilę wcześniej przez Armię Czerwoną. Stalinowi oczywiście niespecjalnie przeszkadzała ich obecność. Po raz pierwszy Sowieci spotkali się tam z chińskimi komunistami już 19 sierpnia 1945 roku. Wsparcie Rosjan było w chińskiej rozgrywce niezwykle istotne, choć w półoficjalnych komunikatach wysyłanych przez Stalina można byłoby wywnioskować, że niespecjalnie interesują go losy komunistów w tej części świata. W tym czasie siły Chiang Kai-sheka, liczące wtedy prawie 2,5 miliona ludzi, były zdecydowanie liczebniejsze od wojsk Mao, które szacuje się na nieco ponad milion żołnierzy. A jak jeszcze dodamy do tego ciężki sprzęt i lotnictwo, którym dysponowały siły antykomunistyczne, dzięki m.in. wsparciu Amerykanów, te proporcje były dla komunistów miażdżące. No i właśnie dlatego Chiang Kai-shek musiał liczyć się ze zdaniem swoich silnych sojuszników, a ci kolejnej wojny w Azji po prostu nie chcieli. Komunistom pomagali też przeciwnicy swoją głupią polityką w stosunku do własnego społeczeństwa. Kuomintang dusił w zarodku wszelkie przejawy społecznego pacyfizmu. 1 grudnia 1945 roku, jak to zwykle bywa, nieznani sprawcy zabili 5 uczestników jednej z antywojennych demonstracji. Takie działania władz wprost wpychały Chińczyków w ramiona komunistów, którzy deklarowali, że chcą pokojowego rozwiązania konfliktu. Oczywiście było to niczym innym jak propagandą, ale społeczeństwo rozdarte między prawicą i lewicą, nie znające komunistycznej rzeczywistości i zbrodni, po prostu wierzyło w puste slogany i hasła Mao. Tymczasem już w maju 1946 roku Rosjanie wycofali się z Mandżurii, pozostawiając najważniejsze miasta komunistom. Próba odbicia ich przez wojska Chiang Kai-sheka zazwyczaj kończyła się porażką. Komuniści zapowiedzieli powszechną mobilizację wojenną. Kuomintang w odpowiedzi na te działania zapowiedział zwołanie Zgromadzenia Narodowego, mając świadomość swojej przewagi militarnej i tego, że sowiecka interwencja w Chinach, słuchając sygnałów płynących z Moskwy, wydawała się na ten czas nieprawdopodobna. W czerwcu 1946 roku rozpoczęła się kontrofensywa wojsk Kuomintangu. W ciągu zaledwie roku chińska armia zajęła prawie bez Harbinu, największe miasta Mandżurii oraz wschodnich Chin. W jednym ze starć Mao nie zginął. Podczas ucieczki z miasta Yan'an pociski przebiły dach jego jeepa. Chiang Kai-shek czuł się więc zwycięzcą i najpierw zwołał wybory do parlamentu, które wygrali jego ludzie, a potem w kwietniu 1948 roku wybrany został przez nich na prezydenta Chin. Jak to się więc stało, że już rok później to komuniści przejęli władzę? Wydawało się przecież, że są na przegranej pozycji. Otóż Chiang Kai-shek popełnił głupi, strategiczny błąd. Uznał, że pełną kontrolę sytuacji zapewni mu jedynie rozrzucenie wojsk na ogromnych przestrzeniach państwa środka. W tym czasie komuniści przygotowywali się do frontalnego ataku. Chiang Kai-shek, aby zachować militarną przewagę, wydawał prawie 70% budżetu państwa na utrzymanie armii, co nakręcało hiperinflację. O ile pod koniec 1945 roku za $1 można było dostać 400 juanów, to już 3 lata później $1 był wart 12 milionów juanów. Ryż drożał w ciągu dnia nawet o 600%. Kraj był na skraju bankructwa. Produkcja stała w miejscu. Nie było ludzi, którzy byliby w stanie inwestować w przemysł. Chińska gospodarka była w stanie rozkładu. Skutkiem durnej polityki rządu były strajki. Tylko w Szanghaju w 1946 roku ludzie strajkowali ponad 1700 razy. $6 miliardów, które wpakowali Amerykanie w ustabilizowanie sytuacji gospodarczej w Chinach, okazało się kroplą w morzu potrzeb. Sytuacja była tragiczna również w wojsku. Żołnierze, aby kupić żywność, płacili bronią, która potem trafiała w ręce komunistów. Armia Kuomintangu nieświadomie dozbrajała przeciwnika. Poza tym w wojsku kierowanym przez rząd szerzył się nepotyzm i korupcja. Żołnierze okradali rolników, którzy w ten sposób automatycznie stawali się zwolennikami Mao Tse-tunga. Komuniści przynajmniej nie kradli. Jeszcze wtedy. Zresztą większość komunistycznej armii stanowili ludzie pochodzący ze wsi. W wyjątkowo trudnej sytuacji znalazła się armia Kuomintangu w Mandżurii. Odcięta od dostaw logistycznych, stała się łatwym celem dla komunistów, którzy wcześniej otrzymali od opuszczających ten teren Rosjan ciężkie uzbrojenie przejęte od Japończyków. Mogło to być nawet 700 czołgów. Poza tym na stronę Mao przeszła niemal w całości licząca ponad 300 tysięcy ludzi, dobrze wyszkolona armia dawnego marionetkowego państwa Mandżukuo, które istniało na tym terenie chwilę przed i w czasie wojny. Już w połowie 1948 roku armia Kuomintangu zmalała do 2 milionów. Nie wynikało to jednak z żadnej demobilizacji, lecz po prostu licznych dezercji. Żołnierze masowo uciekali z wojska i dołączali do przeciwnika. Komuniści zaczęli powoli odzyskiwać przewagę w Mandżurii. Chiang Kai-shek w połowie 1948 roku był człowiekiem przegranym. Społeczeństwo było zmęczone ciągłymi podwyżkami. Nawet z jego własnej partii zaczęto mówić o tym, że władzę powinien przejąć ktoś inny. Tymczasem on sam dalej zmierzał donikąd, nie wyciągał wniosków. Dalej kazał swoim wojskom stacjonować w głównych miastach, po kolei odcinanych i traconych wraz ze sprzętem. Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas obrony Mukdenu, czyli stolicy Mandżurii. Chiang Kai-shek dowodził wojskami przez telefon, wprowadzając ogromny chaos. 1 listopada 1948 roku miasto upadło. Uparty przywódca znalazł się w beznadziejnej sytuacji. W dodatku nie pomagały mu nawet telefony do Stanów Zjednoczonych i ONZ-u, który nie zgodził się na to, aby być mediatorem w tym sporze. Z drugiej strony Amerykanie chyba nie zdawali sobie wtedy do końca sprawy, jak tragiczna jest sytuacja ich sojusznika w państwie środka. Chiang Kai-shek znalazł się w potrzasku. Nie mając innego wyjścia, zrzekł się prezydentury na rzecz Li Zondrena, który już w styczniu 1949 roku zaproponował komunistom negocjacje pokojowe. A Ale Mao już wiedział, że nie może teraz odpuścić, że droga do zwycięstwa nie jest już wyboista. Zażądał więc bezwarunkowej kapitulacji i wydania zbrodniarzy wojennych z Chiang Kai-shekiem na czele. Już w kwietniu komuniści przejęli Nankin, czyli stolicę Kuomintangu. Nacjonaliści przenieśli się do kantonu, a potem, wobec pogarszającej się sytuacji, na wyspę Tajwan. Chiang Kai-shek zabrał ze sobą poza rezerwami złota 300 tysięcy najlepszych wojsk i 2 miliony uchodźców. Li Zongren wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Komuniści triumfowali. 1 października 1949 roku Mao Tse-tung na placu Tiananmen w Pekinie proklamował Chińską Republikę Ludową. Jakie były dalsze losy komunistycznych Chin? O tym w następnych odcinkach cyklu Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.